dla lasu, dla ludzi. Na program zapraszają Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
W drugiej części audycji mamy gościa z absolutnie kipiącą pasją. Pasją do geologii.
Roxana Knapik, pracownik Muzeum Wieloletniej Górze Cieplicach, geolog, zapalony przyrodnik i jednocześnie przewodnik sudecki. Mamy majówkę, nie możemy jeszcze póki co w hotelach przebywać, ale możemy na jednodniową wyprawę się wybrać. Co polecasz?
Mieszkamy w wyjątkowym miejscu. W okolicach Jeleniej Góry występuje wiele różnych rodzajów skał. Ten fascynujący świat geologii, no mamy tutaj naprawdę na wyciągnięcie ręki. Parę kilometrów od Jeleniej Góry możemy na przykład zobaczyć wspaniałe piaskowce z ciekawymi formami skalnymi na Stromcu. To są pozostałości po takim morzu kredowym sprzed 100 milionów lat. Kawałeczek dalej, jak się przemieścimy, to zobaczymy już bazaltowe skały Pogórza Kaczawskiego. Możemy zobaczyć pozostałości po dawnych wulkanach sprzed 30 milionów lat. Kawałeczek dalej na zachód będą kolejne wulkany, może już nie w postaci takich kominów wulkanicznych, ale potężnych potoków lawowych, które rozlewały się na boki. Takie atrakcje mamy na przykład w okolicach Lubania. W samym Lubaniu na Kamiennej Górze mamy przepiękne słupy bazaltowe, które odsłaniają się w dawnym wyrobisku. Jak z Jeleniej Góry pojedziemy na południe, w Karkonosze, no to zobaczymy przepiękny karkonoski granit. Tam możemy go nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. On tam się odsłania na wielu formach skalnych. To jest skała, która powstała 300 milionów lat temu głęboko pod powierzchnią Ziemi. I ten granit karkonoski jest wyjątkowy. Takich granitów mamy na Dolnym Śląsku kilka, ale nasz jest najpiękniej odsłonięty. Inne odsłaniają się tylko w kamieniołomach, w jakichś takich niewielkich odsłonięciach, wyrobiskach. A ten nasz karkonoski jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Możemy go dotknąć i zobaczyć, a w dodatku jest najładniejszy. To jest wizytówka tego miejsca, tego regionu. W Górach Jezerskich występują również łupki łyszczykowe. I to jest też super ciekawostka, bo to są jedne z najstarszych skał w naszym regionie. Mają nawet 600 milionów lat. I w tych łupkach łyszczykowych występują też ciekawe minerały, które były eksploatowane i które od wieku właśnie były obiektem zainteresowania człowieka.
Borowy Jar, a w szczególności wzgórze Gapy z niesamowitymi formami skalnymi. Bardzo proszę dwa zdania na ten temat.
Okolice Jeleniej Góry to nie tylko ciekawe skały, ale również niesamowite formy rzeźby. I należy do nich m.in. właśnie Borowy Jar, przełom Bobru, który no, jest super ciekawostką geomorfologiczną, dlatego że wcześniej Bóbr płynął takim obniżeniem, które znajduje się między Jeżowem Sudeckim a Siedlęcinem. Jednak w czasie epoki lodowej, kiedy lądolud już prawie że zaglądał do kotliny jeleniogórskiej, ta dawna dolina Bobru została zasypana osadami i Bóbr musiał sobie znaleźć inne ujście i właśnie wtedy wyrzeźbił Borowy Jar, taki właśnie bardzo malowniczy, z dużą ilością form skalnych i z takim właśnie krętym przebiegiem. Na obu zboczach i na wzgórzu Gapy i na drugim brzegu są ścieżki takie bardziej dzikie, którymi również można spacerować. Częściowo one zostały przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we współpracy z Nadleśnictwem wyremontowane.
Czy do tych wszystkich miejsc można dotrzeć? One są jakoś fajnie oznakowane i nie będziemy błądzić. Czy trzeba mieć jakąś specjalistyczną mapę?
Nie, większość tych lokalizacji, o których tutaj mówiłam, to są po prostu już istniejące atrakcje turystyczne, które są oznaczone na mapach. Wiele terenów ma w ogóle swoje opracowania, na przykład Geopark Kraj na wygasłych wulkanów. Na swojej stronie internetowej ma bardzo fajny przewodnik właśnie opisujący te największe takie no, głównie geologiczne atrakcje terenu. Także możemy śmiało ruszać w teren. Pełny relaks.
Roxana Knapik, geolog, pracownik Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze i przewodnik sudecki była naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na Dolnym Śląsku od wczoraj można już nocować w hotelach i pensjonatach, co prawda tylko w 50%, ale zawsze. Tymczasem od 1 maja, czyli od ponad tygodnia, można bez przeszkód nocować w lesie. Lasy Państwowe uruchomiły bowiem program Zanocuj w lesie.
Każde nadleśnictwo ma przygotowany obszar, który jest przeznaczony do rozproszonego biwakowania. Czyli możemy przyjść do lasu i właśnie na tym obszarze zanocować, ale zanocować na takich warunkach, żeby po nas nic nie pozostało, oprócz śladów naszych stóp. Gdzie są te obszary? W każdym nadleśnictwie, na stronach internetowych jest zakładka program Zanocuj w lesie i tam zobaczymy, jakie to są obszary. Pamiętajmy też o tym, że jeśli notujemy dłużej niż 2 dni, bądź nasza grupa liczy więcej niż 8 osób, konieczne jest wysłanie zgłoszenia do nadleśnictwa. Na stronach nadleśnictwa są wszelkie informacje, które są Państwu potrzebne do tej wyprawy. Zapraszamy i korzystajmy z lasu na taki zupełnie inny sposób.
No właśnie, póki co hotele są w dalszym ciągu zamknięte, ale lasy są otwarte. Basiu, ty miałaś już przyjemność zakosztować tej formy wypoczynku. Jakie wrażenia?
Tak, spałam w lesie. Spałam w lesie na hamaku. Wrażenia? Przepiękne niebo, coś niesamowitego, co człowiek widzi w lesie, gdy leży tak sobie pod koronami drzew i widzi jeszcze gwiaździste niebo. Nasłuchuje się bardzo tych odgłosów lasu, słyszy się dużo więcej niż w ciągu dnia. Trzeba też pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć to, co przynieśliśmy do jedzenia, żeby zabezpieczyć swoje buty, powiesić je troszkę wyżej na drzewie, żeby nie obudzić się ze ślimakiem w bucie bądź czymś innym. Ale przeżycie jest niesamowite, wspaniałe i warte przeżycia na pewno.
Dla mnie pora roku nie ma znaczenia.
Daniel Czaja, bushcrafter z Jeleniej Góry.
Ja mogę spać w hamaku w zimie, mogę spać w hamaku latem, nie przeszkadza mi deszcz. Nie liczy się pora roku, nie liczy się aura, liczą się endorfiny, które płyną z przebywania w lesie. Przede wszystkim doprowadzam to miejsce do takiego stanu, jakie zastałem. Czyli gdyby ktoś przyszedł na to miejsce za godzinę czy za dzień, to nie przyszłoby mu do głowy, że tutaj ktoś biwakował.
Także zapraszamy bardzo serdecznie na wycieczki do lasów dolnośląskich. Tych atrakcji jest naprawdę cała moc. Jakbyście się zainspirowali tym, co powiedzieliśmy, byłoby nam naprawdę bardzo miło.
Byłoby nam bardzo miło i będzie nam też bardzo miło, jeśli Państwo będziecie korzystać z parkingów leśnych, a nie z poboczy lasu, żebyście parkowali tam, gdzie należy, żebyście Państwo zabierali ze sobą śmieci, a jeśli znajdziecie śmieci innych, to świetnym zwyczajem jest zabrać i inne. Zapraszamy Was do lasu, wypoczywajcie, ładujcie akumulatorki.
W razie W, telefon alarmowy do GoPro 985. Warto też zainstalować sobie w telefonie aplikację Ratunek. Na koniec tradycyjnie zagadka dla słuchaczy. Kim był i jak się nazywał ojciec Marianny Orańskiej, która, przypomnijmy, jako pierwsza w drugiej połowie XIX wieku zagospodarowała turystycznie zjawiskowy wodospad Wilczki u podnóża Śnieżnika. Kim był i jak się nazywał ojciec Marianny Orańskiej?
Na dzisiaj to wszystko, żegnają się
Barbara Rymaszewska, Nadleśnictwo Świeradów
i Jacek Sołaputa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dla lasu, dla ludzi. Na program zaprosili Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Audycja została zrealizowana ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.